Moi drodzy, witam was serdecznie w tym szczególnym imieniu Jezusa Chrystusa. Śpiewaliśmy taką piosenkę, wolność jedno ma imię, a to imię to Jezus. Tomek powiedział, że tak zakochał się w Jezusie, że nie jest w stanie tego dosłownie słowami wyrazić. To, co stało się w jego życiu, wpłynęło na życie jego małżeństwa, na życie całej jego rodziny. Ja zdaję sobie sprawę, że w naszym kraju wydawałoby się, że dużo o tym nie musimy mówić, bo każdy z nas zaznajomiony jest z Ewangelią. Ewangelię wszyscy słyszeli. Ewangelia to dobra nowina. I słyszeliśmy o tych wspaniałych wydarzeniach sprzed 2000 lat, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, kiedy pomagał ludziom, kiedy na końcu swojej drogi, tej ziemskiej drogi, poszedł na krzyż i tam poniósł grzechy całego świata, grzech twój, mój. Później zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zesłany został Duch Święty. Tę Ewangelię wszyscy znamy, ale pytanie jest takie, czy tę Ewangelię doświadczamy? Czy Jezus to jest informacja? Czy Jezus to jest nasza relacja? Czy Jezus to jest ktoś, o kim wiemy, że kiedyś gdzieś lub tam daleko w niebie, czy On jest blisko i jest bardzo otwarty na to, co dzieje się w twoim i moim życiu? Kilka dni temu, w środę, również miałem spotkanie ewangelizacyjne w Bielawie, gdzie wiele osób na końcu wyszło do modlitwy. Mogliśmy modlić się z osobami, które o Jezusie słyszały już od samego dzieciństwa, ale tego właśnie wieczoru, kiedy głosiliśmy Boże Słowo, po raz pierwszy zaprosiły Jezusa Chrystusa do swojego życia i coś zaczęło zmieniać się w ich sercach. Za tydzień będę miał możliwość głosić Ewangelię w Raciborzu. Zresztą moją pasją jest ewangelizacja. To pięknie, kiedy możemy oglądać ludzi, którzy doświadczają Bożej wolności. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć pewną historię. Historię o pewnej grupie ludzi, która wybrała się pewnego dnia na grzyby. Wsiedli do dużego autobusu, pojechali za miasto. Gdzieś tam powiedziano, że jest bardzo dużo grzybów. Zaparkowali samochód, wzięli swoje koszyki i ruszyli do lasu. Nie wiedząc, że w tym lesie są pewne niebezpieczeństwa. Pewien człowiek, który zbierał grzyby, był tak tym zaabsorbowany, że nawet nie zauważył, jak coraz bardziej zaczął się oddalać i w pewnym momencie też nie zauważył, że coraz trudniej mu się idzie, że jego nogi coraz bardziej grzęzną, ale widział te wspaniałe grzyby i po prostu nie myślał o tym, co w tym momencie się z nim dzieje. Aż po chwili zauważył, że coś go tak wciąga, że nie może z tego wyjść. Okazało się, że wszedł do bagna, znalazł się w środku bagna i chciał z tego wyjść. Czym bardziej zaczął ruszać nogami, tym bardziej zaczął się zanurzać. Kiedy uspokoił się zupełnie, zauważył, że tak mocno się nie zanurza, ale jednak cały czas pogrąża się, więc zaczął głośno krzyczeć: ratunku, ratunku, pomocy. Niedaleko była grupa osób, więc wszyscy przybiegli do tego miejsca, ale bali się zbliżyć do niego, dlatego że zauważyli, że to jest bagno. Więc zaczęli mu radzić i jedni mu radzili: posłuchaj, bądź spokojny, pomalutku próbuj nogami wychodzić. Inni mówili: nie, musisz to szybko zrobić, bo i tak się zanurzasz. Było tam wielu, wielu ludzi, które miały wspaniałe rady dla tego człowieka. Problem polegał na tym, że sytuacja jego w ogóle się nie zmieniała. I stał w tej grupie ludzi pewien starszy człowiek, który tak zaczął się rozglądać. I z daleka zobaczył taką długą gałąź i podszedł do tej gałęzi, wziął ją i podał temu człowiekowi. On mocno chwycił się tej gałęzi i pomału z tego bagna wyszedł. Słowo Boże uczy nas, że Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa jako jedyną ucieczkę od niewoli. Jest wyjście z miejsca, w którym się znajdujesz. Jest wolność dla problemu, który przeżywasz. Żyjemy w czasie, kiedy nie ma wojen. Żyjemy w czasie, kiedy jest pokój. Żyjemy w czasie, kiedy mamy jedzenia pod dostatkiem. Żyjemy w czasie, kiedy nie mamy problemów, co się ubrać. Żyjemy w czasie, kiedy mamy dach nad głową. Ale pytanie, czy żyjemy w czasie, w którym naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Czy naprawdę możemy powiedzieć, jesteśmy szczęśliwi? Wczoraj czytając gazetę, przeczytałem artykuł, który mnie dosłownie poraził. Przeczytałem między innymi, kryzysem psychicznym dotknięty jest około 20% dzieci i nastolatków w naszym kraju. Jest to około 1 200 000 młodych ludzi, dzieci i młodzieńców. 600 000 zmaga się z zaburzeniami wymagającymi wsparcia psychiatry. Są to depresja, lęki oraz myśli samobójcze. W 2017 roku dane policji mówią o zgłoszeniu 730 prób samobójczych wśród dzieci. A gdzie jest grupa dorosłych? Bo pamiętam, kiedy byłem małym dzieckiem, moja mama zawsze mi mówiła, jak powiedziałem, że mamo, zdenerwowałem się. A ona mówiła tak, w twoim wieku to nie ma się nerwów. Więc za bardzo nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Bo to było przypisywane osobom dorosłym. To dorosłe osoby mają powód, żeby mieć depresję. To osoby dorosłe mają powód, żeby mieć stany lękowe. To dorosłe osoby mają powód, żeby tracić radość życia i myśleć nawet w taki dramatyczny sposób o tym, aby odebrać sobie życie. Pomyślałem sobie, tysiące dzieci, młodych ludzi, jak bardzo potrzebuje pomocy, zwłaszcza, że ten artykuł powiedział, że nasza psychiatria w ogóle nie jest przygotowana na to, aby tym problemem się zająć. Dramatyczna sytuacja. Gdzie znajdę wolność? Jak znajdę wyjście z tego bagna, w którym się znajduję? Które może tak na co dzień nie jest widoczne, bo przecież kiedy idziemy ulicami, nie widzimy dzieci z depresją, nie widzimy ludzi, którzy mają stany lękowe. Tego nie można zobaczyć, ale kiedy zamykamy się sami w domach, okazuje się, z jak wieloma różnymi problemami się zmagamy, wobec których jesteśmy bezradni. Tony leków uspokajających są sprzedawane każdego roku. Dlatego, że nie możemy zasnąć. Myślimy, troszczymy się. Boimy się. Boimy się nie tym, co jest teraz. Moja mama, kiedy zawsze jej się spytałem, mamo, jak się czujesz? Ona mówi, wiesz, synku, dzięki Bogu, dobrze, ale żeby tylko nie było gorzej. Nieraz miałem wrażenie, że ona już czekała, kiedy wreszcie to dobre się skończy. Potrzebujemy bardzo pomocy. Nie wiem, czy wiecie, ale około 110 000 ludzi umiera każdego roku na raka, a liczba każdego roku wzrasta. Ten problem doprowadza, że człowiek nie tylko zmaga się z czymś, ale doświadcza często niesamowitego osamotnienia, kiedy widzi, że inni ludzie nie są w stanie odpowiedzieć na jego problem. Kiedy po prostu, cóż, trzeba nauczyć się z tym żyć. Ale my nie chcemy nauczyć się z tym żyć. Około 500 000 osób, Tomek wspomniał, jest uzależnionych. To już są statystyki. Około 500 000 osób jest uzależnionych od alkoholu. A 80% społeczeństwa pije alkohol. A później przychodzi problem. Jak sobie z nim poradzić? I to są problemy, które nie dotykają nas samych, ale dotykają naszych rodzin, naszych domów. I wiecie, staramy się te rzeczy rozwiązać, ale jak to uczynić? Słowo Boże mówi, kogo Syn Boży wyzwoli, ten będzie prawdziwie wolnym. Jest wolność. Ta wolność jest w osobie Jezusa Chrystusa i w tym, co On uczynił na krzyżu. Ale tu nie chodzi tylko o informację o tym, co się wydarzyło 2000 lat temu. Chodzi o to, aby te rzeczy doświadczyć i przeżyć w swoim osobistym życiu. Podałem kilka cyfr dramatycznych, ale za każdą liczbą stoi pojedynczy człowiek, pojedyncze dziecko, pojedynczy młodzieniec, pojedyncza osoba, która przeżywa, potrzebuje bardzo pomocy i nie wie, jak z tym sobie poradzić. Kiedy pierwszy raz miałem możliwość być w Afryce, to są rzeczy, które pozostają w sercu i chyba już będą. Miałem możliwość być we wiosce trędowatych. W Nigerii jeszcze są trędowaci, to jest trąd tak zwany mokry, którym można się zarazić. Osoba, u której się stwierdza trąd, zostaje wysłana do takiej wioski, odizolowana od swojej rodziny, swojego domu. Rodzina jest pod obserwacją. Niestety, kiedy jest to mężczyzna, często żona i dzieci jadą razem z nim, bo tak naprawdę on był jedynym źródłem utrzymania i bez niego te dzieci sobie nie poradzą. Miałem możliwość być w takiej wiosce i spotkać się z tymi ludźmi i mieć z nimi kontakt. Kiedy wróciłem do Polski, zacząłem czytać, co to jest za choroba, ten trąd, bo przecież spotykamy się z nią w Biblii. Pewnego dnia Pan Jezus, idąc, napotkał na swojej drodze człowieka trędowatego. Czytamy w Ewangelii Marka, i przyszedł do niego trędowaty i upadł na kolana i rzekł mu: Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pamiętacie, co tam jest dalej napisane? A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął nad nim swoje ręce i powiedział: tak, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został uzdrowiony. To jest Ewangelia. Dobra nowina to nie jest pocieszenie dla trędowatego, że trędowatym zostanie, ale dobrą nowiną jest to, że możesz być wolny. Nie musisz dalej cierpieć. I kiedy tak dowiadywałem się, co to jest za choroba, zobaczyłem jedną niesamowitą rzecz, że ta choroba, proces wylęgania tej choroby potrafi trwać nawet kilkanaście lat. Dlatego po małych dzieciach nie ma żadnego śladu. One już są zainfekowane tą chorobą, ale jeszcze nie ma żadnych skutków zewnętrznych. To pomału się rozwija. Kiedy człowiek otrzymuje informację, kiedy nagle dowiaduje się, że to nie jest uczulenie, że to nie jest jakiś taki zwykły problem, ale jest to trąd, to jest tak, jakby cały świat się załamał. Bo przecież tu nie chodzi tylko o mnie, ale przecież jest moja żona, są moje dzieci, jest rodzina, są przyjaciele, a ja nagle okazuje się, że jestem zupełnie sam. Jakże dużo dzisiaj mamy problemów, w którym możemy odczuć taką samotność. Wierzcie mi, można być otoczonym ludźmi, a jednocześnie być bardzo samotną osobą. W latach 50., 60. była bardzo znana aktorka, która popełniła samobójstwo i wszyscy się dziwili, dlaczego ona to zrobiła. Och, nawet różne spiskowe teorie tworzono, żeby jakoś zrozumieć, dlaczego ta kobieta, której świat przychodził do stóp, odebrała sobie życie, ogłoszona najpiękniejszą kobietą na świecie i odebrała sobie życie. Kiedy dokładnie badano jej życiorys, stwierdzono, że problemem była samotność. Samotność? Takich samotnych ludzi miałem możliwość spotkać na Manhattanie w Nowym Jorku. Miliony ludzi dookoła, a ty czujesz się zupełnie sam. Czy kiedy dowiadujesz się o jakimś dramacie w swoim życiu, czy właśnie tak nie czujesz? Czy kiedy dowiadujesz się o chorobie, która dziś jeszcze nie jest wyleczalna, czy nagle nie czujesz, że świat się załamał? Przypomina mi się tutaj Wiesia z Janowic Wielkich. 30-paroletnia dziewczyna, dwoje małych dzieci, 100 hektarów lasu na Mniszkowie, niesamowita energia, mąż, wszystko dobrze. I okazuje się, że dotknięta została chorobą nowotworową. Rak piersi, jeden z najczęstszych nowotworów występujących u kobiet. Ona nie chciała iść do lekarzy, bo ona nigdy nie chodziła do lekarzy. Więc tak przenosiła, aż w końcu zobaczyła, że nie może dalej zwlekać, musi iść i coś z tym zrobić. Kiedy poszła i zrobiła wyniki, lekarz powiedział, dlaczego pani tak późno przyszła? Pani przyszła do nas za późno. I w zasadzie to, co można było zrobić, to amputować jej piersi. 30-paroletnia dziewczyna, 2 małych dzieci, mąż. Wiecie, co wtedy się dzieje? Świat się zawala. I zastanawiasz się, co dalej? Co dalej? Ale jest wolność. Jest Jezus Chrystus. Pamiętam niedzielną ewangelizację w Janowicach Wielkich, podobną do tej, kiedy mąż przywiózł Wiesię na to spotkanie. Kiedy na końcu było wezwanie, była jedną z pierwszych osób, która wybiegła do przodu, aby o nią się modlić. Ja może któregoś dnia zaproszę, którejś niedzieli, żeby Wiesia przyjechała do nas i sama opowiedziała swoją historię, pokazując też świadectwa lekarskie. Tego właśnie dnia, podczas tej ewangelizacji, ona została uzdrowiona. Całkowicie uzdrowiona. Jest osobą całkowicie zdrową. Dlaczego uważam, że to nie jest remisja, tylko uzdrowienie? Bo remisja trwa krótki czas, określony czas. A to już trwa około 25 lat. Dzisiaj jest dzieci, te, które były takie małe, są już dorosłe, mają własne dzieci. A Wiesia cieszy się zdrowiem i służy Panu Bogu. I każdego dnia jest tak mu wdzięczna jak Tomek, który nam opowiadał. Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa jako jedyną ucieczkę od niewoli. Dzisiaj mamy spotkanie nie tylko, na którym możesz to usłyszeć, ale na którym chcemy się modlić, abyś mógł tego doświadczyć. Jest wolność. Śpiewaliśmy, jest wolność. Ta wolność ma jedno imię. Imię tej wolności to Jezus Chrystus. Każdy z nas, a może większa część z nas, która jest tutaj na sali, ma pewną własną historię życia i to, jak pewnego dnia Jezus zaingerował w nasze życie, przez co staliśmy się zupełnie innymi ludźmi. To nie jest sprawa większej religijności i chodzenia do takiego czy innego kościoła. To była sprawa przeżycia i doświadczenia, spotkania z Jezusem Chrystusem. Nie tylko możesz o Nim wiedzieć, ale możesz dzisiaj się z Nim spotkać i rozpocząć z Nim nowe życie. I to jest fantastyczne. Przecież słyszałem tyle razy w domu, że nasze małżeństwo nie ostanie się dłużej niż 6 miesięcy. Nawet niektórzy, patrząc już na przyszłość mojego życia, mówili tak, jak tak będzie, a co będzie z ich dziećmi? A co będzie z ich dziećmi? Bo już wiadomo, że tego małżeństwa uratować się nie da. A co będzie z ich dziećmi? Wiecie, jesteśmy nieraz w sytuacjach, w których faktycznie wszystko pokazuje, a co będzie? I coś się stało. Pewnego dnia, chodząc ulicą, podszedł do mnie młody człowiek, którego znałem z dzieciństwa i powiedział mi, Marek jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. I powiedział mi o Bogu, o Jezusie. Ja bardzo źle zareagowałem, bo Bóg kojarzył mi się z wszystkimi nieszczęściami, które miały miejsce w naszym życiu. Ze śmiercią ojca, który miał 39 lat i umarł na raka. Z depresją mojej mamy, która przeżyła załamanie nerwowe rok później, kiedy wpadłem do dołu z wapnem i nie widziałem 11 dni na oczy. Po 6 dniach lekarze ją przygotowywali na ewentualność, że nie odzyskam wzroku. Wiecie, są dramatyczne sytuacje. Moja mama, jak wychodziła na spacer, czy szła po zakupy, to z daleka byś zobaczył, czy zobaczyła i byś powiedziała, o, jaka sympatyczna pani, idzie, nawet uśmiechnięta jest. Tak, na zewnątrz wszystko dobrze wyglądało, ale tam wewnątrz było bardzo źle. Kiedy on mi powiedział o Bogu, ja bardzo źle zareagowałem na to. Czy ja słyszałem prędzej o Jezusie? Przecież jestem Polakiem. To jak mogłem nie słyszeć? Słyszałem przecież. Znałem już dużo historii z Ewangelii. Święta Bożego Narodzenia. Każdego roku obchodziliśmy w naszym domu. Wielkanoc. Śmierć, zmartwychwstanie. Przecież to wszystko jest. Co z tego? Co z tego, że ty mówisz mi o Jezusie? Czy kiedyś komuś to pomogło? Takie było moje nastawienie. Ale coś się stało. To, co on powiedział, było początkiem drogi do dnia, kiedy mogłem osobiście z nim się spotkać. I stać się człowiekiem wolnym. Jest wolność. Jest wolność od lęku, od depresji, jest wolność od choroby i niemocy, jest wolność od grzechu. Słowo Boże mówi, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a na to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieło diabła. Tak, nieraz nie wiemy, skąd pewne rzeczy biorą się w nas. Może powinniśmy sięgnąć do naszej przeszłości. Grzech jest czymś bardzo złym. Kiedy on zaczyna oddzielać cię od Boga, tracisz z nim relację i zastanawiasz się w pewnym momencie, czy w ogóle on istnieje. To grzech doprowadza do tego, że pokój twojego serca zostaje zaburzony. A jeżeli nie masz pokoju, to w to miejsce coś musi, to miejsce musi być czymś wypełnione. I często jest wypełnione jakimś niepokojem, lękiem przed przyszłością. Jak sobie z tym poradzić? Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa jako jedyną ucieczkę od niewoli. Słowo Boże mówi, że my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. On jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W środę, tak jak Tomek, pewien młody człowiek opowiadał też świadectwo podczas ewangelizacji. Wiecie, kiedy słuchałem tego świadectwa, to pomyślałem sobie, czy faktycznie można mieć tyle problemów, jak ten człowiek miał? Ale mówił to w czasie przeszłym, dlatego że kiedy mówił o tych wszystkich dramatycznych sytuacjach, które miały w jego życiu osobistym, w jego małżeństwie, które zresztą zostało zupełnie rozbite wśród jego dzieci, wydawałoby się, że tego nikt nie będzie w stanie posklejać. Ale powiedział o czymś bardzo ważnym. Mówi, kiedy topiłem się w tym bagnie, wtedy ktoś mi powiedział, Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa. Jest uwolnienie. A ja mu odpowiedziałem, ja jestem religijny od dziecka. Ale tu nie chodzi o religię. Tu chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, która wyciąga do ciebie rękę po to, aby wyciągnąć cię z sytuacji, w której się znajdujesz. Jestem wdzięczny Bogu, że dzisiaj całym domem możemy Jemu służyć. Że jestem wolny i mogę dziś opowiadać o tej wolności innym ludziom. Czy dzisiaj potrzebujesz pomocy? Wiele lat temu w Krakowie mieliśmy ewangelizację namiotową. Kiedy głosiłem Boże Słowo, pamiętam któregoś wieczoru, pewna starsza pani przyszła do namiotu. Miała laseczkę, widać było, że jak idzie z taką troszeczkę trudnością, jest bardzo zmęczona, na twarzy nie widać zadowolenia. Kiedy po skończonym usłudze Bożego Słowa zachęciłem te osoby, które pragną swoje serce otworzyć dla Pana Jezusa, ona wśród ludzi spokojnie wstała i tak z tą laseczką pomału wyszła do przodu. Była bardzo poruszona. Kiedy podszedłem do niej i spytałem się, jaki jest powód, że Pani wyszła tutaj do przodu, ona spojrzała mi w oczy, uśmiechnęła się, mówi, proszę Pana, już mam 85 lat. I zdaję sobie sprawę, że odchodzę, ale ja się boję. Ja z nikim o tym nie rozmawiam, ale ja się boję, bo nie wiem tak naprawdę, co jest dalej, co ze mną będzie. O, pomyślałem sobie, to jest dobry moment, że ona przyszła, powiedziałem, wie Pani co, ale Pan Jezus, a ona nagle tak uciszyła mnie, mówi, Pan Jezus, ja od dziecka jestem religijną osobą, a ostatnio to ja więcej chodzę do kościoła niż kiedykolwiek. Przynajmniej raz dziennie jestem w kościele. Ale to niczego nie zmienia. Dalej w moim sercu jest ten dziwny lęk. I wtedy jeszcze króciutko jej powiedziałem o zwycięstwie, które Jezus uczynił na krzyżu i powiedziałem, Pani już nie potrzebuje religii, więc nie o religii chce Pani mówić. Pani potrzebuje Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus jest tym, który idąc na krzyż Golgoty zaniósł ten cały ciężar, który czyni niepokój Pani w sercu. Czy jest Pani gotowa teraz ze mną pomodlić się i przyjąć Jezusa do swojego serca, zaprosić Go swoimi słowami? zadała mi pytanie, a czy to coś pomoże? Odpowiedziałem, zobaczymy. I zaczęliśmy się modlić. Poprosiłem jej, żeby powtarzała po mnie słowa modlitwy. Drogi Panie Jezu, tak bardzo Ciebie potrzebuję. Ty widzisz, jak bardzo boję się, myśląc o tym, co jest przede mną. Panie Jezu, ja w tej chwili pragnę otworzyć moje serce i zaprosić Ciebie. Wejdź do mojego serca. Oczyś mnie. I nagle przerwała i mówi, bo pastorze, wiesz, ja codziennie wyznaję grzechy, ale co z tego, że ja wyznaję, jak później one cały czas siedzą na mnie. Kiedy skończyliśmy się modlić, ona spokojnie opuściła to miejsce, skończyło się wieczór ewangelizacyjny i pamiętam drugiego dnia, ja już prędzej przyszedłem do tego namiotu ewangelizacyjnego, rozmawiałem z zespołem, ustalaliśmy program tego spotkania i nagle tak patrzę z przodu, tam z drugiej strony było wejście do tego namiotu i nagle patrzę, a ta kobieta wchodzi. Wiecie, ona tak szybko szła do przodu, że miałem wrażenie, że o tą laskę ona za chwilę się przewróci. Ona przybiegła do mnie i powiedziała mniej więcej w ten sposób. Drogi Panie, ja wczoraj wróciłam do domu, zasnęłam i całą noc spokojnie przespałam, a przez ostatnie lata jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło i nie mam już tego lęku w sercu. Czuję tak, jakby więcej światła było koło mnie. Co się stało? Ale jej wmówiłem. Pan Jezus nie manipulował ludźmi. Pan Jezus po prostu czynił. A Słowo Boże mówi, że Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. A więc dziś możesz doświadczyć tej wolności, której doświadczyła ta starsza pani. Nigdy później jej nie widziałem. Gdyby żyła, by miała już około 115 lat. Nie wiem, czy tak jest. Jeżeli jej nie ma, to na pewno wiem, gdzie ona jest. Pan Jezus pragnie dać Ci wolność. Wolność jest w Jezusie Chrystusie. Pomyśl przed chwilą o swoim życiu. Pomyśl przez chwilę o tych rzeczach, które Ciebie nurtują. Pomyśl szczególnie o tych, wobec których nie tylko Ty jesteś bezradny, ale też inni ludzie może nie są w stanie Ci pomóc, dlatego że to są sytuacje, które są większe niż zdolność pomocy przez innych ludzi. Wspomniałem historię człowieka trędowatego. Z punktu ludzkiego nie było dla niego wyjścia. Ale spotkanie z Jezusem Chrystusem dało mu wolność od jego choroby i niemocy, w której się znajdował. Pamiętacie tę kobietę, która pewnego dnia szła do studni po wodę i nie wiedziała, że ten dzień będzie przełomem dla jej życia. Przyszła, aby wody nabrać wtedy, kiedy nikogo nie było, ale okazało się, że tam nikogo nie miało być, a nagle zobaczyła z daleka jakiś młody mężczyzna przy tej studni siedzi. To był Jezus. Zaczęli z sobą rozmawiać. Pan Jezus pokazał jej problem, który doprowadził do tego, że jest osobą bardzo osamotnioną i przychodzi do studni wtedy, kiedy nie ma innych ludzi. Powiedział, 5 mężów miałaś, a z tym, którym jesteś, nie jest twoim mężem. Ona mówi, tak, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. I nagle wskoczyła w taki, wiecie, temat religii. A powiedz, gdzie należy Bogu cześć oddawać? Czy na Świętej Górze, jak mówią nasi ojcowie, czy w Jerozolimie, jak wy mówicie, Żydzi? Ona od razu, wiecie, na nutę religijną. Do jakiego kościoła trzeba chodzić? A Pan Jezus odpowiedział, ani na górze, ani w Jerozolimie, ale ci, którzy mnie kochają, oddają mi chwałę w duchu i w prawdzie. Pamiętacie ta kobieta, która nie została w żaden sposób potępiona przez Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. Nie została potępiona, ani Pan Jezus nigdy nie wytknął jej problemów. Ona prawdopodobnie się czuła bardzo źle i niekomfortowo w tej sytuacji, w której była. Ale spotkanie z Jezusem Chrystusem doprowadziło, że poczuła się tak wolna, tak inna, że wcześniej chowała się, by nie mieć kontakt z ludźmi, a teraz pobiegła do swojej wioski i zaczęła im opowiadać o Jezusie Chrystusie i o tym spotkaniu, co doprowadziło, że cała wioska przyszła do tej studni, aby spotkać się z Jezusem. Jest wolność. Jest wolność dzisiaj. Jestem wdzięczny Bogu, że mogę mieć relacje z ludźmi wolnymi. Poproszę zespół, przyjdźcie do przodu. Moi drodzy, ewangelizacja to nie jest tylko czas, kiedy opowiada się dobrą nowinę. Ewangelizacja jest to czas, w którym możemy przeżywać to, co dobra nowina mówi. A dobra nowina mówi, że Jezus Chrystus jest pośród nas, że On każdego z nas kocha i dzisiaj wyciąga swoje ręce, aby Ciebie błogosławić. Proszę, powstańcie. Chciałbym, aby teraz to miejsce zamieniło się w miejsce modlitwy. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni? Kiedy wszedł do świątyni i tam wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali, kupowali w świątyni. Kiedy te stoły powywracał. Pierwszą rzecz, którą powiedział, to powiedział tak. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Modlitwa to jest nic innego jak wejście w osobistą relację z Wszechmogącym Bogiem. Bo modlitwa jest niczym innym jak rozmową z Panem Bogiem, która jest na płaszczyźnie wiary. Modlitwa zbliża nas do Jego obecności. Może dzisiaj, będąc na tym miejscu, zmagasz się z problemem, wobec którego jesteś bezradny i potrzebujesz Bożej pomocy. Chcemy się modlić. Może chodzisz pod ciężarem grzechu i nie możesz sobie z tym poradzić. Jest to ciężar, który jest tak trudny, że nieraz masz ten dylemat, bo kiedy myślisz o niebie, myślisz sobie tak, Boże, ale czy ja zasłużyłem na to, żeby tam być? Odpowiedź jest prosta, nie zasłużyłeś. Ani Ty nie zasłużyłeś, ani ja nie zasłużyłem. Przez zasługi tam się nie dostaniemy. Jeżeli tam się dostaniemy, to dlatego, że Bóg jest dobry, On jest miłosierny. Słowo Boże mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A nawet jeżeli byś pomyślał sobie, że jak będę dobrze postępował, to może tam się dostanę i od dziś będę dobrze postępował. Pytanie, a co z tym, co zrobiłeś wczoraj i przedwczoraj? Dobre uczynki nie oczyszczają złych. Złe uczynki oczyszcza tylko święta krew Jezusa Chrystusa. I nic więcej. Dlatego jeżeli jesteś obciążony, Pan Jezus pewnego dnia powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie, dam wam wolność. Wolność. Wolność od grzechu. Może zmagasz się z depresją. Może doświadczasz też stanów lękowych. Próbujesz sobie z tym jakoś radzić. Może nawet już zażywasz jakieś środki. Ale cały problem polega na tym, że jeżeli dłużej je zażywasz i próbujesz przerwać zażywanie, to nagle to wszystko z podwojoną mocą wraca. Jest problem. ale jest wolność. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Może twoje małżeństwo jest w miejscu, w którym wymaga Bożej ingerencji. Jestem wdzięczny Bogu, że w przyszłym roku z żoną będziemy obchodzić 40-lecie związku małżeńskiego, podczas kiedy w rodzinie mówiono, wasze małżeństwo dłużej niż 6 miesięcy nie będzie trwało. Jest wolność. Jezus Chrystus. Dlatego teraz, moi kochani, chciałbym was o coś poprosić. Bez względu na to, kim jesteście, skąd przyjechaliście, czy jesteście związani z tym miejscem, czy z jakimkolwiek innym. Dzisiaj nie mówię o miejscu, dziś mówię o osobie. Osobie Jezusa Chrystusa. Pragnę modlić się. Dlatego proszę, abyście przez chwilę zamknęli oczy, pochylili swoje głowy, tak aby nie obserwować siebie nawzajem. I mając tak pochyloną głowę, zamknięte oczy, chciałbym zadać ci pytanie. Czy pragniesz dziś doświadczyć obecności Jezusa w swoim życiu tak, aby to, co jest problemem twojego życia, zostało usunięte? Jeżeli tak, jeżeli jesteś gotowy dziś razem ze mną pomodlić się, przychodząc pod krzyż Jezusa Chrystusa, chciałbym prosić, abyś podniósł swoją rękę na znak, że potrzebujesz takiej modlitwy. Kto z was potrzebuje takiej modlitwy? Są ręce, które się podnoszą. O, jest coraz więcej rąk. Czy są jeszcze osoby, które potrzebują modlitwy? Widzę wasze ręce, widzę kolejne ręce. Widzę wasze ręce. On jest tutaj pośród nas obecny. Chciałbym te osoby, które podniosły ręce, zaprosić tutaj do modlitwy. Dlatego proszę, abyście wyszli do przodu. Przyjdźcie do przodu. Będziemy się razem modlić. Zapraszam was. Przyjdźcie do przodu. Pan Jezus pewnego dnia powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Bardzo proszę. Przystańcie sobie tak w szeregu. Zapraszam was. Za chwileczkę będziemy modlić się z tymi osobami. Ale jeżeli ktoś z was chciałby przyjść do przodu, ale ma taki dylemat troszeczkę, krępujesz się. Krępujesz się, bo mówisz tak, a co ludzie powiedzą? Ojej, to tak dziwnie, tu jest tyle ludzi i ja mam tak wyjść do przodu. Pokonaj to. Nie daj, aby diabeł wstrzymywał ciebie, bo twoje życie jest bardziej warte niż te myśli, które przechodzą. Jeżeli masz z tym problem, to w sercu swoim powiedz tak. W imieniu Jezusa Chrystusa idę do przodu. I zrób krok wiary. I dołącz do tych osób, które tutaj wyszły do przodu. I będziemy się razem modlić. I będziemy modlić się o twoje życie. Poproszę liderów, aby wyszli do przodu też i stanęli za tymi osobami, które są z przodu. Kościół to ciało Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę, stańmy, tu jest dużo osób, które wyszły do przodu. Proszę, stańmy za nimi, tak żeby każda osoba poczuła, że jakaś ręka jest na ramieniu. W ten sposób wspieramy siebie nawzajem. Tomku, jakbyś mógł również dołączyć do osób, które potrzebują modlitwy. Bo widzę, że jeszcze nie nad wszystkimi osobami. Tam dalej. Tak. Właśnie, chciałbym. Bardzo proszę. Tutaj, Lucynko, jest Zuzanka. Czy jeszcze na kimś nie... Przyjdź tutaj do siostry, dobrze? Tak? Halleluja. Bóg jest dobry. Niech każda osoba poczuje, że ktoś nakłada na nią rękę. Adam, tutaj może na tę osobę też rękę proszę położyć. Dobrze? O. Halleluja. Halleluja. Tak, widzę, niektóre osoby już chusteczki potrzebują. Dobrze, bądź otwarty. To jest dobre miejsce. Jesteśmy w miejscu Bożej obecności. Wszechmogący Boże Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że możemy być w miejscu, w którym Ty wyciągasz swoje ręce, aby błogosławić, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która wyszła do przodu, Panie Jezu. Dziękuję Ci za te osoby, które jeszcze nigdy nie pojednały się z Tobą, aby mogły teraz poprzez przyjęcie Ciebie jako osobistego Zbawiciela stać się nowonarodzonymi dziećmi Twoimi, narodzonymi nie tylko z ciała, ale narodzonymi z Ducha Świętego, tak jak obiecałeś to w swoim Słowie. Panie Jezu, ja tak bardzo proszę, Panie, aby uzdrowieńcza moc ran i sińców Twoich objawiła się nad każdą osobą, Panie, która potrzebuje Twojego uzdrowienia, Panie. Panie, uzdrowienie, tam gdzie jest potrzebne uzdrowienie, gdzie jest choroba, niemoc, niech popłynie potężna uzdrowieńcza moc w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, tam gdzie jest niepokój, lęk, Panie, tam gdzie jest strach, Panie Jezu, niech przyjdzie wolność, wolność, Panie, wolność w imieniu Jezusa Chrystusa, wolność poprzez to, co stało się na krzyżu Golgoty. Ojcze, błogosław, Panie, błogosław, modlimy się. Panie, nakładamy ręce. Ty powiedziałeś, że ci, którzy uwierzą, będą na chorych ręce kłaść, a oni będą uzdrowieni. My wierzymy w Twoje słowo bardziej niż nasze własne przekonania. Dlatego dziękujemy Ci, że Ty teraz to czynisz. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, proszę o każdą osobę. Błogosław, Panie.